Witam w podcaście Spotkania Biuletynu. Dla wszystkich poszukiwaczy ciekawych wydarzeń, projektów, dobrych publikacji i spotkań z ludźmi. Z ludźmi, którzy tworzą historię badań nad językiem polskim, literaturą i kulturą polską. Którzy te badania uprawiają i stwarzają im warunki rozwoju. Podczas dzisiejszego spotkania porozmawiamy o formie życia dość inwazyjnej i wymagającej od czytelnika asertywności. Długo miała ona reputację bardzo wymagającej, ale obecnie robi niebywałą i zasłużoną karierę. Mowa o narracji drugoosobowej. Narracja to sposób rozumienia i doświadczenia świata. To mentalne środowisko, w którym żyjemy. O ile jednak ta pierwsza i trzecioosobowa wydaje się naturalną jego częścią, to narracja drugoosobowa długo była postrzegana jako forma nieprzyjazna dla odbiorców. O historii i znaczeniu narracji drugoosobowej, o narratologii kognitywistycznej i najnowszym numerze czasopisma Zagadnienia rodzajów literackich rozmawiamy dziś z Magdaleną Rębowską-Płóciennik, profesor Instytutu Badań Literackich PAN, z pracowni poetyki historycznej IBL PAN, teoretyczką literatury i narratolożką. Zapraszam, Mariola Wilczak z Biuletynu Polonistycznego Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Powiedz proszę, co takiego jest w narracjach, że postanowiła się zająć się nimi zawodowo?
Dla niektórych narracja to sposób podstawowy naszego rozumienia świata. I to jest definicja bardzo szeroka i bardzo mnie pociągająca. Do świetnych tradycji badań nad narracją, jakie mieliśmy również w Instytucie, że przypomnę moich mistrzów i kolegów z pracowni poetyki historycznej, którzy teoretyzowali narrację w ramach strukturalizmu warszawskiego i którzy uczyli nas, jakimi poetologicznymi narzędziami tę narrację badać, mogłam dołożyć swoje prywatne zainteresowania, które inspirowały się zupełnie innymi metodologiami, to znaczy badaniami kognitywistycznymi, związanymi stricte z badaniem funkcjonowania naszej świadomości i umysłu. I na przecięciu tych jakże różnych inspiracji zrodziła się ładnych 20 lat temu narratologia kognitywistyczna, którą z przyjemnością się zajmuję. Takie badania pozwalają nam połączyć sposób naszego codziennego funkcjonowania w środowisku ludzkim, w złożonych grupach, które na co dzień opowiadają sobie, jak postrzegają, jak rozumieją świat, jak go percypują, z literackimi reprezentacjami doświadczenia ludzkiego, naszych również codziennych potyczek z losem. Więc akurat taki sposób zajmowania się literaturą, który jest mocno zakorzeniony w doświadczeniu codzienności, bardzo mnie frapuje.
Tak, i te twoje zainteresowania zaowocowały nowym numerem Zagadnień rodzajów literackich, zredagowanych przez ciebie i przez dr Joannę Jeziorską-Haładej z Uniwersytetu Warszawskiego. I to jest takie pierwsze w Polsce monograficzne opracowanie odmian i zastosowań narracji drugoosobowej. Chciałam spytać, dlaczego narrację w drugiej osobie długo uważano za jeden z najbardziej radykalnych eksperymentów artystycznych? I czy jest tak postrzegana do dziś? Dlaczego uważano, że jest taka trudna? Pytam o to dlatego, że przecież narracja drugoosobowa jest wszędzie. Chociażby w reklamach zwracających się do nas per ty.
To jest fundamentalne pytanie, które zarazem pokazuje historyczną złożoność tej formy narracyjnej, jak i wskazuje na jej niebywałą, współczesną i zasłużoną, od razu powiem, karierę. Rzeczywiście korzenie tych najbardziej znanych literackich reprezentacji czy realizacji narracji drugoosobowej sięgają przynajmniej modernizmu. Pierwsza angielska powieść tego typu, pisana zupełnie w narracji drugoosobowej, pochodzi z 1929 roku. Niemniej jej wcześniejsze realizacje to są nawet i barokowe pamiętniki. Więc mamy z jednej strony dość długą historię stosowania takiego zwrotu do ty na gruncie literackim, a z drugiej taki czarny PR, który wiąże się z postrzeganiem tej narracji jako bardzo eksperymentalnej, jako niezwykle trudnej warsztatowo dla pisarza, który musi na przestrzeni dość długiego tekstu konsekwentnie utrzymywać zwrot do wyimaginowanego odbiorcy, jakim jest ten ktoś sygnowany zaimkiem ty. I jeszcze dodatkowym takim utrudnieniem jest fakt, że czytelnicy z reguły takich zabiegów nie lubią. To jest dosyć inwazyjna forma, która zaraz stawia nas w butach odbiorcy tego zwrotu, mimo że stopniowo możemy się przekonywać, że wcale to nie o nas czytających od razu chodzi. To jest forma, która właśnie polega na takim efekcie nazywanym efektem interpelacji. To znaczy, ilekroć słyszymy na ulicy zawołanie "hej ty", odwracamy się, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie do nas ktoś tak się zwraca, mniej lub bardziej uprzejmie czy grzecznie. Więc ten ambiwalentny efekt narracyjny, który z jednej strony wzywa czytelnika do automatycznej identyfikacji z tym kimś, kto jest nazywany ty, a z drugiej strony możliwość naprawdę bardzo dużego dystansu względem tego zaimka, bo tym kimś może być mężczyzna, dla czytającej kobiety będzie trudno identyfikować się z takim odbiorcą. To może być na przykład morderca albo bardzo czarny charakter, bo takie właśnie realizacje fikcyjne są bardzo spektakularne i bardzo popularne. Z drugiej strony to może być ktoś, kogo naprawdę trudno nam na pierwszy rzut oka zidentyfikować jako adresata i cała konstrukcyjna niespodzianka, która ujawnia, kim jest adresat, może rozwiązać się dopiero pod koniec powieści. Ponieważ to, co jest ciekawe w narracji drugoosobowej, to jest właśnie fakt, że od jakichś 30 przynajmniej lat doświadczamy w różnych kręgach językowych, w różnych kręgach kulturowych narastającej popularności tej formy opowiadania. Kiedy w latach 90. jedna z badaczek, która dokonała tutaj takiego ugruntowania badań nad formą drugoosobową, to znaczy niemiecka narratolożka Monika Fludernik, próbowała stworzyć takie zestawienie bibliograficzne powieści niemieckich, angielskich i francuskich, zgromadziła na tej liście, to były lata 90., połowa lat 90., około 70 pozycji. Obecnie zainteresowanie i kariera tej narracji drugoosobowej widoczna jest w coraz to nowych kręgach językowych. Pojawiają się monografie, ostatnia, o której wiem, dotyczy języka tureckiego.
Tak, ale czy każde użycie zaimka ty jest narracją drugoosobową? W jakich przypadkach, w jakich sytuacjach możemy o niej mówić?
Tu należy zrobić takie wyraźne rozgraniczenie. Nie każde użycie zaimka ty w jakimś kontekście sytuacyjnym czy technologicznym jest zaraz narracją, bo należałoby właśnie od razu wrócić do tej bazowej definicji. Oto spierano się bardzo długo i konsekwentnie, zwłaszcza w latach 90. I na przełomie XX i XXI wieku, czym w ogóle jest narracja drugoosobowa, aby odróżnić ją i w jakiś swobodny, ale i naturalny sposób włączyć w typologię pomiędzy pierwszoosobową i trzecioosobową formą narracyjną.
No właśnie,
prawda? Wydawałoby się, że ona tam jest od zawsze. Wydawałoby się, że to jest jej naturalne miejsce. Tymczasem nie. Należało ją tam po prostu zdefiniować, uzasadnić włączenie jej w ten jakże rzekomo tradycyjny i naturalny układ form narracyjnych. Zaczynano od stwierdzenia, że narracją drugoosobową jest właśnie taka forma opowiadania, w której utrzymany jest konsekwentny sposób mówienia, zwracania się do kogoś, kto sygnowany jest zaimkiem ty. W niektórych językach to może być również zaimek trzeciej osoby gramatycznej, tak jest w języku niemieckim, więc tutaj też dochodzi do różnych komplikacji. Ale właśnie, że najczęściej tym kimś jest bohater fikcjonalnej opowieści, o którym się, co dziwne, jemu samemu opowiada. I na tym polega też taka ciekawostka,
przewrotność,
tak, nienaturalność tej formy, ponieważ musimy właśnie postawić się w sytuacji kogoś, komu opowiadana jest jego własna historia. I tutaj są różne takie sytuacje powtarzające się na przestrzeni dziejów, które uzasadniają ten fikcjonalny zabieg. No na przykład może to być ktoś, kto chwilowo stracił pamięć i komu należy pomóc zrekonstruować jego przeszłość. To może być również ktoś, kogo stawiamy w stan oskarżenia i należy mu uzasadnić sposób przebiegu jego biografii w czasie to, którym dopuścił się jakichś paskudnych czynów i należy mu to uprzytomnić, żeby wywołać taki wstrząs. Ale Michel Bitor, który przecież uważany jest za jednego z tytanów narracji drugoosobowej dzięki powieści Przemiana z 1957 roku. On w takim bardzo ciekawym szkicu teoretycznym, kiedy niuansował użycie różnych gramatycznych konstrukcji, także zaimków osobowych i pokazywał, jak to wpływa na cały kształt narracji, mówił, że zaimek ty, narracja drugoosobowa, jest szczególnie przydatna tam, gdzie chcemy odtworzyć narodziny świadomości. To znaczy właśnie taki stan, w którym z pierwotnej niewiedzy, z pierwotnej nieświadomości nagle wyłania się podmiotowość, która jest w stanie dokonywać autoanalizy, jest w stanie zaistnieć. Więc jest to stan wychodzenia z niebytu podmiotowościowego na rzecz samotworzenia się. To jest niezwykle ciekawy przypadek. Więc przywołałam Przemianę, ponieważ jest to no właśnie jeden z takich klasycznych tekstów o międzynarodowej sławie, która w ramach nowej powieści francuskiej od razu wypromowała tę formę jako nową, nowatorską, eksperymentalną, wymagającą, zaciekawiającą niezwykle.
Tak, i można powiedzieć, że pomostem umożliwiającym dotarcie tego rodzaju narracji do trochę szerszej publiczności są nowe technologie i nowe media. Gry wideo, hipertekst, platformy społecznościowe. Czy to jest tak, że środowisko cyfrowe jest nieco przyjaźniejsze narracji drugoosobowej?
Wspomniałaś te media, które w taki bardzo wyrazisty, spektakularny sposób mówią do nas ty cały czas. Media społecznościowe, bo Facebook, kiedy go otwieramy rano, pyta nas, a co dzisiaj myślisz? Streamingi bezpośrednie umożliwiane przez różnego rodzaju platformy czy formy interakcji, gry, one oparte są na stałym, konsekwentnym i też technologicznie wymaganym kontakcie z tym kimś, kto ma odpowiedzieć na pewną komendę albo kto ma momentalnie, symultanicznie razem z nami doświadczać tego, co my chcemy przekazać światu. Pierwotnym aktem fundującym była konieczność komunikacji na zasadzie komend z medium czy z w ogóle z bazą technologiczną, z programem. I to i historycznie, i technologicznie wiąże ze sobą tą konieczność zwrócenia zwrócenia się do adresata, ale jest to zarazem podstawa mechaniki growej chociażby, czy podstawa obsługi różnego typu platform, czy uczestniczenia przez użytkownika w przyjemności grania czy streamowania, ale z drugiej strony widzimy i wiemy i możemy zaobserwować, jak ten bardzo prosty akt komendy, czy obsługi, czy komunikacji przeradza się w jedną z autonomicznych i autonomicznie wykorzystywanych dla swoich własnych celów strategię opowiadania. A więc przechodzimy z poziomu użytkowania i budowy takiej bardzo mechanicznej na rzecz już charakterystycznego dla danego medium sposobu konstruowania narracji. I o tym w naszym numerze na przykład pisał Michał Kłosiński, który analizował właśnie sposoby dużo bardziej skomplikowane wykorzystywania tego zwrotu, które wpływają na sposób odbioru samej gry, na sposób utożsamiania się z protagonistą, na sposób zachowań gracza, do którego mówienie poprzez ty, dla którego może powodować dwa zupełnie inne stany egzystencjalne i growe. To znaczy ktoś, kto mówi do niego ty, może być zarazem takim współtworzącym jego grową tożsamość, ale może być również kimś, kto może tę tożsamość gracza przejąć w perfidny i wraży sposób, po to, aby oczywiście generować inne emocje związane z rozgrywką. Więc mamy tutaj również taki ciekawy wątek, który zawsze podnoszony był w dyskusjach wokół narracji drugoosobowej. Czy jest ona narzędziem przemocy i zagarnięcia osobowości adresata, zaimka my, ty, czy też jest zawsze elementem takiego wyzwalania empatii, utożsamiania?
No, bo to wymaga jednak asertywności dużej, prawda? Jakieś granice zostają naruszone. Rozmawiając z graczami słyszałam często opinię, że w narracjach drugoosobowych jest się zobligowanym do wykonywania zadań i traci się część swojej autonomii. Autonomii, którą można zachować przy innych typach narracji stosowanych w grze. Ale z drugiej strony narracja drugoosobowa to przecież dzielenie się doświadczeniami i budowanie wspólnoty i ten właśnie aspekt jest wykorzystywany w mediach społecznościowych. Jest to więc narzędzie wielofunkcyjne.
Dokładnie i możemy jeszcze powiedzieć, że ono w zasadzie ten zabieg kooperacji, partycypacji w działaniach wspólnotowych, czyli coś, co znamy od dobrej i od złej strony w przypadku mediów interaktywnych, zmienia całkowicie także komunikację literacką, chociażby w przypadku takich gatunków jak fanfiction, albo całych wspólnot autorskich współtworzących dany tekst. I chociaż na pierwszy rzut oka jesteśmy tutaj daleko od takiej bezpośredniej komunikacji ja-ty, którą reprezentują teksty pisane w drugiej osobie, ale jednak przechodzimy tutaj na poziom tych warunków komunikacyjnych, które umożliwiają nowe media czy media interaktywne, które właśnie w swojej w ogóle mechanice mają tę bliską relację, bezpośredniość i wspólnotowość doświadczenia po prostu wpisaną. I myślę, że to jest ten właśnie pas transmisyjny tego typu komunikacji, jest tym warunkiem naturalizującym także literackie narracje drugoosobowe w literaturze druku. Proszę zobaczyć, jakie ciekawe możemy mieć doświadczenia, kiedy będziemy chcieli poznać taki ciekawy przykład literatury cyfrowej, jakim jest bałwochwał. A więc hipertekst, który opiera się na fabularnym rusztowaniu sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Natomiast wtedy, kiedy czytelnik wchodzi w ten interaktywny tekst i kiedy jest prowadzony przez niego za pomocą tego właśnie zaimka ty, może uczestniczyć w różnych aspektach zdarzeń opisanych przez Schulza, które dotąd mógł jedynie smakować dzięki swojej wrażliwości językowej i wyobrażać sobie dzięki wrażliwości plastycznej, jeśli był podatny na walory słowa szulcowskiego. Natomiast tu możemy uczestniczyć. Narracja drugoosobowa umożliwia partycypację, umożliwia uczestniczenie dokładnie w tym, co projektuje ten tryb mówienia o czyimś doświadczeniu. Z drugiej strony, jeśli mówimy o tej asertywności, że ona stawia nam opór, jednak badania empiryczne nad odbiorem tego typu tekstów bardzo często ujawniają taki jednak potencjał łatwiejszego zanurzenia się czytelnika w doświadczenie transmitowane przez tego typu opowiadanie, bo my utożsamiamy się z tym, o kim mówi się ty i czasami następuje takie wytłumienie tego zaimka i czytamy to jako ja. Więc nie jest tak, że ten opór uniemożliwia nam empatyzowanie z tym kimś. Ono właśnie jest bardzo często takim haczykiem wciągającym w obręb przygód, zdarzeń, doświadczeń. Więc bardzo ważnym dla mnie osobiście takim momentem spotkania z narracją pisaną w ten sposób jest postawienie sobie przez czytelnika pytania, dlaczego ktoś mówi w imieniu tego kogoś, dlaczego ten ktoś nie jest dopuszczony do głosu, czy jest to chęć mówienia w imieniu tych, którzy do głosu nie zostają dopuszczeni albo którym głos zabrano, czy jest to wręcz przeciwnie, przemoc symboliczna i mówienie za kogoś w wyniku odebrania mu prawa do werbalizacji własnego doświadczenia. To jest dla mnie ten próbnik, który od razu pozwala ocenić i analizować pod tym kątem różne skomplikowane zjawiska formalne i różne realizację tej narracji.
Tak, i tutaj padają w naszej rozmowie takie słowa jak wspólnota, przemoc, dotykamy kwestii filozoficznych, psychologicznych, społecznych. W jakim stopniu badania nad teorią narracji są interdyscyplinarne i znajdują zastosowanie w innych dziedzinach wiedzy? Co moglibyśmy powiedzieć na przykład psychologom lub socjologom? Dlaczego badania nad narracją drugoosobową są takie istotne?
Ja odnoszę wrażenie, że w zasadzie tej interdyscyplinarności nie ma już granic. A to jest związane z całą historią użycia tego pojęcia, które ma przecież już lat niemal 100 w badaniach nad formami ludzkiego opowiadania, zakorzeniając się, krążąc w różnych kulturowych kręgach dzięki aktywności również pewnych wybitnych badaczy, chociażby Romana Jakobsona, dzięki związkom francuskich strukturalistów z lat 60., właśnie z naszym fragmentem Europy, z Litwą, z Czechami. Możemy zobaczyć, jak narracja wywieziona stricte z badań literaturoznawczych zaczyna stopniowo być przenoszona na teren coraz innych nauk, coraz innych tekstów kultury, bo tak jak mówił Roland Barthes, narracja to życie, więc nie ma żadnych barier. Życiu nie można położyć barier, prawda? Narracja przestała należeć do skrzynki z narzędziami tylko i wyłącznie literaturoznawców. To, co w latach 80. stało się na terenie psychologii poznawczej, psychologii kognitywistycznej, od której motta, więc narracja jako sposób doświadczenia świata, zaczęliśmy tą tą rozmowę. Mhm. To jest właśnie jeden z bardzo ciekawych nurtów. Narracja na terenie badań historycznych i zwrot narratywistyczny w badaniach i w naukach historycznych i socjologicznych. To jest również rzecz, której nie można streścić w ramach chociażby kilkuminutowej wypowiedzi. Do tego dochodzimy do narratologii i mediów, do narratologii intermedialnej czy narratologii transmedialnej, która pokazuje, że sposobem opowiadania może być taniec, sposobem opowiadania jest muzyka, wbrew pozorom, balet. Kino jest jedną wielką orkiestracją różnych sposobów opowiadania dźwiękiem, obrazem, światłem, nastrojem. To jest świat, który sobie nawzajem tworzymy, komunikujemy i opowiadamy. Czymś innym są również oczywiście studia nad naszymi codziennymi sposobami opowieści. Takie bardziej podporządkowane również badaniom psychologicznym, często psychoterapeutycznym, po to, aby nawet nie nawiązując tylko i wyłącznie do historycznych korzeni psychoanalizy freudowskiej, pokazywać, jak werbalizujemy i w jakich celach werbalizujemy swoje doświadczenie, komunikując to w opowieściach życia codziennego. Z tych narzędzi korzysta również bardzo popularny nurt biografistyki i autobiografistyki. Dzisiaj świetnie rozwijający się i bardzo żywo również interesujący szerokie grono czytelników, bo sam gatunek biografii czy autobiografii jest niezmiernie popularny i sama literacka Nagroda Nobla z ubiegłego roku bardzo to poświadcza, prawda? Więc
Tak, mówimy oczywiście o nagrodzie dla Ani Erno, autorki wydanej w 2008 roku autobiograficznej powieści Lata.
Za każdym razem sposobem czy narzędziami badania tego typu tekstów kultury może stać się właśnie narratologia. Czy jak teraz usytuować te zainteresowania nad narracją w drugiej osobie? No właśnie chyba również należałoby je oprzeć o taką stałą, niepodważalną obecność tej narracji, którą widzimy dzięki mediom interaktywnym, bez których nie wyobrażamy sobie życia i nie wyobrażamy sobie uczestniczenia w kulturze i nie wyobrażamy sobie pewnie po części również nas samych. Dla mnie, podkreślę to jeszcze raz, ten kontekst kulturowy jest najważniejszy, jeśli chodzi o literacką popularność i stałą obecność tekstów tego typu w literaturze druku, bo ta popularność i ta naturalność tej formy moim zdaniem jest właśnie najlepszym pomostem pomiędzy tym, co znamy z tekstów awangardowych, tych pochodzących sprzed wielu dekad, a tym, co współczesny czytelnik jest w stanie przyswoić dużo szybciej, bez efektu zdziwienia, bez odrzucenia natychmiastowego takiego tekstu literackiego, ponieważ zna go z innych sytuacji komunikacyjnych. I to jest dla mnie bardzo ciekawy moment i z wielką przyjemnością go obserwuję.
Kiedy właściwie pojawiły się polskie realizacje powieści z narracją drugoosobową?
Co ciekawe, takie jedne z bardziej udatnych polskich realizacji, które pojawiają się gdzieś w latach 70. i nieco później, to są właśnie powieści najprawdopodobniej inspirowane właśnie popularnością i taką awangardową formą nowej powieści francuskiej. To jest i Kawalec, i Iredyński, i Konwicki. Oczywiście nie mówimy tutaj w tym tym przypadku opowieściach całkowicie utrzymanych w tej formie. To są z reguły teksty, które łączą narrację drugoosobową z większymi wstawkami w tej formie pierwszo- i trzecioosobowej, bardziej tradycyjnymi. Podobnie jest w Senniku współczesnym Konwickiego. I to dopiero właśnie lata 90. w Polsce przynoszą teksty, które nagle odkrywają niesamowite możliwości semantyczne tej formy. Takim świetnym przykładem powieści mało znanej, ale która dopiero robi jakby karierę na zasadzie właśnie ujawnionego jej prekursorstwa, jest Szczur Andrzeja Zaniewskiego z 1995 roku. A więc powieść, która miała bardzo ciekawą edytorską historię. Nie znalazła tutaj wydawcy. Tekst przetłumaczono na język angielski. Ukazał się w Ameryce, ukazał się w Wielkiej Brytanii i dopiero wtórnie na kanwie takiego tam odniesionego sukcesu został wydany później w języku polskim. Miał tłumaczeń bardzo dużo na różne języki europejskie. Obecnie wraca się do niego z tego względu, że pokazuje nie antropocentryczną perspektywę zwierzęcia tytułowego szczura, a więc bytu bardzo ambiwalentnego również w świecie kontaktów ludzko-zwierzęcych, ale również kulturowo takiego symbolu bardzo ambiwalentnie nacechowanego. Zaniewski prezentuje tam właśnie bohatera, a jednocześnie narratora, których łączy ten zaimek ty i pokazuje od jego strony całą kolej losów ludzko-szczurzych. To jest taka pierwsza, bardziej znana powieść. W dwóch dekadach XXI wieku mamy bardzo taki znaczący przyrost tej formy w literaturze polskiej. Począwszy od szalonego sukcesu Morfiny Szczepana Twardocha. Powieści o tyle ciekawej, że naprawdę widać, jak w pewnym momencie konstrukcyjnym pisarza zaczyna frapować i uwodzić ten zabieg mówienia do kogoś, rozsadzania konstrukcyjnego powstającego właśnie utworu przez tę narrację drugoosobową, która czasami prowadzona jest do głównego bohatera Konstantego Willemana. Nie wiadomo, kto się do niego zwraca, ale wiadomo, bo z powieści to wynika, że jest to postać potężniejąca pod piórem Twardocha i urastająca do roli być może właśnie dziejów, czarnej bogini. Mnóstwo jest krytyczno-literackich wyjaśnień tego kogoś, kto mówi, ale tam wyraźnie widać, jak ta forma zaczyna się pojawiać i jak zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w konstrukcji powieści. Więc to dla mnie jest to takie laboratorium możliwości tej formy. Bardzo udatne i do którego lubię wracać. Ale chciałabym zwrócić na jedną rzecz. O ile zaczynamy mówić o właśnie eksperymentalnej, awangardowej powieści wysokoartystycznej, odstraszającej czytelnika, to o tyle współcześnie widzimy, że sięga po tę formę coraz bardziej również literatura, no nie mająca aż tak takich aspiracji, aby czytelnika zrazić swoją formą, a wręcz przeciwnie. Literatura, która raczej chciałaby czytelnika uwodzić. Mówię tutaj na przykład o Czarnym Słońcu Jakuba Żulczyka. Więc to jest ten niezwykle ciekawy moment dla mnie jako badaczki tej formy, kiedy widzę, jak przyrastają teksty pisane właśnie w ten sposób, mimo że jeszcze 20-30 lat temu była to rzecz ani nie opracowana teoretyczno-literacko tak mocno, ani nie zakorzeniona w naszych codziennych doświadczeniach czytelniczych i innomedialnych. Wydaje mi się, że właśnie stała obecność zwrotów do ty w mediach, w grach, w komunikatorach wszelkiego typu. Nawet jeśli nie są to cały czas użycia narracyjne, to jest to ten kontekst, który narrację drugoosobową sprowadził na ziemię i zetknął z naszym życiem codziennym uczestnika kultury cyfrowej, a wszyscy nimi już jesteśmy. Więc to jest ten naturalny pomost, dzięki któremu ta trudna niegdyś forma literacka jest znana młodemu pokoleniu. I wywiera to jeszcze taki charakterystyczny sposób oddziaływania, efekt, że nikt się nie boi już chyba tej formy. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy moment do zaobserwowania. I właśnie ten numer zagadnień rodzajów literackich pozwolił nam pokazać autorom, którym jestem wdzięczna, pozwolił pokazać, jak są bardzo zróżnicowane i wielkie możliwości semantyczne, jak bardzo wiele odmian tej narracji drugoosobowej można dziś zaobserwować, bo mamy tam również kilka tekstów poświęconych autobiografii. A więc temu sposobowi mówienia o sobie samym, który jest zarazem mówieniem do kogoś potrosze innego. Bo to jest zawsze ta relacja budowana bardzo rozmaicie między ja i ty. Stąd biorą się też pewne starcia wokół tej formy narracyjnej, bo bardzo długo podporządkowano ją właśnie albo odmianie pierwszoosobowej, albo odmianie trzecioosobowej, nie zgadzając się, aby ten opowiadacz, który do kogoś się zwraca, był traktowany bardziej po macoszemu niż ten, do którego się zwracają. Natomiast współczesne typologie i całe studia nad narracją drugoosobową pokazują, że to właśnie obecność tego ty, do którego się mówi, jest spiritus movens całego aktu opowiadania i wpływa na semantykę, na pragmatykę, na retorykę i na poetykę opowiadania w tej konwencji.
Tak, udało wam się zebrać w najnowszym numerze zagadnień rodzajów literackich teksty znakomitych badaczy. Powiedz proszę, czego jeszcze mogą spodziewać się czytelnicy tego numeru?
Bardzo właśnie cieszymy się z drugą współredaktorką, z Joanną Jeziorską-Haładyj, z tego, że ten numer jest bardzo obszerny i jest bardzo międzynarodowy. Ponieważ zagadnienia rodzajów literackich zawsze publikowały w językach kongresowych, nie było tutaj żadnego problemu, aby teksty badaczy zagranicznych mogły swobodnie zaistnieć. Dzięki temu mamy przegląd najnowszych badań nad narracją drugoosobową, dokonany przez badaczy z Danii, Wielkiej Brytanii, z Austrii, z Niemiec, a do tego świetne teksty w języku polskim, właśnie poświęcone grom, poświęcone powieści postapokaliptycznej, czy powieści o zwierzętach, także grom fabularnym, które no, leżą gdzieś na pograniczu właśnie świata gier i literatury. I ten numer pokazuje, jak wiele tekstów kultury, jak wiele praktyk kulturowych opiera się dzisiaj o obecność właśnie tej strategii opowiadania. Zaskoczył nas taki fakt, że tak wielu autorów zwróciło się właśnie ku gatunkom niefikcjonalnym, ku autobiografii, bo są tam dwa świetne teksty anglojęzyczne, które pokazują, że oddalamy się bardzo od tego początkowego przypisania tej sytuacji narracyjnej jedynie tekstom fikcjonalnym, natomiast gatunek autobiografii drugoosobowej jest to gatunek, który nabiera wiatru w żagle i staje się bardzo popularny i to właśnie na przestrzeni różnych obszarów językowych. Więc To nawet zauważyła Sandrine Sorlin, która jest lingwistką francuską, autorką świetnej monografii intermedialnych praktyk drugoosobowych wydanej w ubiegłym roku w Cambridge University. Ona jako wprowadzająca do dyskusji na temat tego numeru również zauważyła pewien nowy trend i podkreśliła jego znaczenie, więc to poświadcza również, że ten numer zakorzenia się naprawdę w tym, co dzieje się tu i teraz, przynajmniej w europejskiej narratologii dotyczącej opowieści drugoosobowej, co oczywiście nas bardzo cieszy. Tak się składa, że z moją znakomitą koleżanką, współredaktorką z Uniwersytetu Warszawskiego zajmujemy się obie obecnie tą tematyką, pisząc swoje własne książki. I na szczęście to się układa w ten sposób, że ja zajmuję się tekstami fikcjonalnymi, natomiast Joanna pisze na temat tekstów niefikcjonalnych, na temat autobiografii i reportażu, więc to spojrzenie takie z dwóch stron na tę samą strategię narracyjną, no również pozwoliło nam dzięki naszym własnym kontaktom dotrzeć do specjalistów, którzy aktualnie zajmują się w swoich badaniach tą podobną problematyką i myślę, że to też pozwoliło uczynić ten numer naprawdę interesującym. Z drugiej strony oczywiście możemy żałować, że tak późno rozpoczynamy tę dyskusję w Polsce. Oczywiście mamy tutaj swoich prekursorów w klasycznych publikacjach, chociażby lingwistycznych, profesor Bożeny Witosz, dotyczących różnych form monologowych i dialogowych obecnych w literaturze, chociażby właśnie w monologach wypowiedzianych. Mamy studium oczywiście klasyczne profesor Aleksandry Okopień-Sławińskiej o grach z zaimkami w literaturze, o tym, jak one zmieniają układ ról nadawczo-odbiorczych. Ale zważywszy, że dzisiaj opieramy się już o teksty dużo, dużo nowsze, dużo bardziej zróżnicowane formalnie, funkcjonujące w kilku mediach, no to musiałyśmy zauważyć, że czegoś tutaj na terenie badań polskich brakuje. Myślę, że ten numer będzie taką formą prowokującą do dyskusji, jednocześnie dającą dużą dawkę wiedzy na temat historii tej samej formy i na temat tego, co się dzieje w literaturze obecnie. Więc łączymy historię z teraźniejszością.
Tak. Tak, i to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Magdo, za fascynującą opowieść o narracjach, za to, że przeprowadziłaś nas przez kilkadziesiąt lat spojrzenia na to, czym jest narracja drugoosobowa i uzmysłowienia nam, jak ona jest ważna. Ważna jest również sama świadomość tego, że żyjemy w świecie narracji.
To ja bardzo dziękuję i zapraszam do lektury nie tylko tego numeru Zagadnień rodzajów literackich, ale tego szczególnie.
Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach Biuletynu. Do usłyszenia.